Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
Polak arcybiskup Henryk Jagodziński został papieskim przedstawicielem w RPA i Lesoto. Wojna zmienia stosunek Izraelczyków do migrantów. Nie chcą zatrudniać Arabów, więc potrzebują nowej siły roboczej, mówi żydowski jezuita ojciec David Neuhaus. Na francuskich przedmieściach rozwijają się żywe wspólnoty parafialne. To reakcja na ostentacyjną wiarę muzułmańskiej większości. 16 kwietnia wita Państwa Krzysztof Bronk. Zapraszam na serwis informacyjny. Ojciec Święty mianował polskiego dyplomatę arcybiskupa Henryka Jagodzińskiego nuncjuszem apostolskim w RPA i Lesoto. Dotychczas był on papieskim przedstawicielem w Ganie. Wojna w Ziemi Świętej stawia w centrum uwagi tematy dotąd pozostające w cieniu, na przykład kwestie migracji. Imigranci znaleźli się wśród zakładników porwanych przez Hamas. Dzieci obcokrajowców urodzone już w Izraelu zostały zmobilizowane do wojska. Te sytuacje pokazują, jak migranci solidarnie dzielą los z całym społeczeństwem żydowskim, mówi Radiu Watykańskiemu ojciec David Neuhaus.
Ogromnym problemem jest to, że szukamy rąk do pracy i nie interesuje nas osoba ludzka w jej całokształcie z jej historią. Chcielibyśmy, aby migranci oddali nam swe ręce na krótki okres, na przykład 5 lat, a potem wrócili tam, skąd przybyli. My zaś sprowadzilibyśmy nowych na ich miejsce. Nieuchronnie dzieje się jednak inaczej. Obecnie stajemy w obliczu ogromnego problemu dzieci migrantów urodzonych i wychowanych w Izraelu, mówiących po hebrajsku, całkowicie izraelskich z socjologicznego punktu widzenia, ale bez przyszłości, ponieważ nie mających odpowiedniego statusu.
Ojciec Neuhaus jest przybyłym z RPA, żydowskim konwertytą. Przez wiele lat był odpowiedzialny za duszpasterstwo migrantów w łacińskim patriarchacie Jerozolimy. Jak zaznacza, wobec narastających oporów do zatrudniania Palestyńczyków, Izrael będzie starał się przyciągnąć jeszcze więcej migrantów. Islam wprowadza nowe standardy praktykowania wiary na francuskich przedmieściach. Paradoksalnie wpływa to również na żyjących tam katolików i to pozytywnie. Otwarcie mówią o swej wierze i przygotowują się do jej obrony w konfrontacji z muzułmańskimi sąsiadami. Katolicy na przedmieściach to jednak nie rodowici Francuzi, lecz migranci. W tych zdominowanych przez wyznawców Mahometa dzielnicach tworzą jednak dynamiczne i zazwyczaj młode wspólnoty, które dają świadectwo o Chrystusie w islamskim środowisku.
Tygodnik Famille Chrétien opisał to zjawisko na przykładzie miasteczka Trappes. Muzułmanie stanowią 70% mieszkańców, ale są tam również katolicy gromadzący się wokół kościoła świętego Jerzego, który istnieje w tym miejscu od 1003 roku. W niedzielę kościół jest przepełniony. Średnia wieku to około 30 lat. Na Wielkanoc chrzest przyjęło 12 katechumenów. Nasi młodzi nie mają kompleksów. Nie wstydzą się powiedzieć znajomym, że są katolikami. Noszą różańce lub koszulki z napisem „Kocham Jezusa”, mówi siostra Germenej. Miejscowy wikary wziął udział w weekendowym kursie „Jak być chrześcijaninem w środowisku muzułmańskim”. Było tam 70 młodych z naszej diecezji, w tym około 20 z Trappes. Podkreśla, że jego parafianie nie są uprzedzeni do islamu, chcą jednak, by ich muzułmańscy przyjaciele mogli poznać Chrystusa.
Mimo że kolejna odsłona wojny w Sudanie trwa już rok, dla świata pozostaje to wciąż zapomniany konflikt. Życie w kraju spustoszonym wojną jest dramatycznie ciężkie. Kościół stara się trwać u boku cierpiącej ludności, mówi watykańskim mediom pracujący w tym afrykańskim kraju misjonarz. Ze względu na bezpieczeństwo swoje i parafian prosi o zachowanie anonimowości.
Jako Kościół naszym wyborem jest teraz pomagać, towarzyszyć, pozostać z naszymi chrześcijanami, aby pomóc im w tych trudnych czasach. Sytuacja jest trudna, na miejscu jest coraz mniej księży i sióstr zakonnych. Zarówno chrześcijanie, jak i muzułmanie próbują uciec, jak tylko mają taką szansę. Wielu ucieka przez pustynię do Libii. Mieliśmy doniesienia o chrześcijanach umierających w drodze. Obecność misjonarzy jest dla ludzi dowodem na to, że Bóg nie opuścił Sudańczyków w tym trudnym momencie.
Misjonarz podkreśla, że zwykli ludzie płacą za bezlitosne starcie rozgrywające się między dwoma generałami roszczącymi sobie prawo do władzy. W konsekwencji 7 milionów ludzi musiało opuścić swoje domy, a w kraju trwa największy kryzys humanitarny w historii. W Belgii mamy do czynienia z kolejną przerażającą odsłoną kultury śmierci. Luc Van Gorp, stojący na czele jednego z funduszy ubezpieczeń, wyszedł z propozycją eutanazji dla ludzi zmęczonych życiem. W odpowiedzi belgijscy biskupi przypomnieli, że ludzkie społeczeństwo zawsze opowiada się za życiem.
Debatę na temat wspomaganego samobójstwa ludzi starszych Luc Van Gorp rozpoczął na łamach flamandzkiej prasy. Powołał się przy tym w szczególności na presję finansową na system opieki zdrowotnej, jaką niesie ze sobą opieka nad ludźmi starszymi i często chorymi. W dwóch dziennikach zaproponował on radykalne rozwiązanie kwestii starzenia się społeczeństwa. Podkreślił, że ci, którzy są zmęczeni życiem, powinni mieć możliwość spełnienia swojego pragnienia o końcu życia. Wskazał, że nie można przedłużać życia tych, którzy sami już tego nie chcą, bo chodzi o budżet i kosztuje to rząd duże pieniądze.
Belgijscy biskupi przyznali, że wyzwania w tym obszarze są znaczne, a środki finansowe nie są nieograniczone. Jednak jak piszą, w prawdziwie ludzkim społeczeństwie wybory te nie mogą być dokonywane kosztem osób potrzebujących opieki. Pod hasłem Ku przyszłości, poruszeni współczuciem, w Rzymie odbył się kongres doradczy wyższych przełożonych palotyńskich. Jego najważniejszym punktem była audiencja generalna i spotkanie rodziny palotyńskiej z papieżem. Wśród uczestników kongresu był m.in. przełożony prowincji Chrystusa Króla, ksiądz Waldemar Pawlik, który podzielił się refleksjami z tego wydarzenia.
Księża prowincjale, jak wyglądało spotkanie, jakie były tematy poruszane przez osoby z całego świata podczas tego kongresu?
Kongres jest takim organem doradczym generałowi i Radzie Generalnej, który odbywa się dwa razy w ciągu kadencji, podejmuje bieżące sprawy. Ten kongres był jakby bezpośrednim nawiązaniem do kapituły generalnej, która miała miejsce w Polsce po raz pierwszy poza granicami Rzymu w 2020 roku, gdzie został wybrany generał i Rada Generalna. Ten kongres był zatytułowany Ku przyszłości, poruszeni współczuciem. Podejmowaliśmy sprawy bieżące naszych jednostek, naszych prowincji w całym świecie.
Jeśli chodzi o sprawy pozytywne i takie, które są wyzwaniem, to co ksiądz prowincjał by tutaj powiedział, na co by wskazał?
Najważniejsze, jakie podejmowaliśmy sprawy, to są sprawy głównie formacji stałej naszych współbraci, ale przede wszystkim koordynacji formacji w różnych częściach świata podstawowej. Są takie jednostki, które mają coraz mniej powołań, czy też takie, które w ogóle nie mają powołań, choćby zmniejszająca się liczba powołań w Europie, ale są też prowincje, które mają bardzo dużo powołań, a które potrzebują pomocy materialnej, także pomocy personalnej, czy tworzenie wspólnych ośrodków formacyjnych. Również bardzo ważnym zagadnieniem jest misyjność naszego stowarzyszenia. Są takie regiony świata, gdzie palotyni bardzo intensywnie się rozwijają, gdzie podejmujemy nowe wyzwania, ale w krajach też bardzo trudnych, choćby Burkina Faso, które jest krajem ogarniętym wojną, Malawi, gdzie nasi współbracia przeżywają każdego dnia zagrożenie życia. I podejmowaliśmy sprawę właśnie pomocy, wsparcia wielowymiarowego, żeby tych współbraci umocnić. Również sprawa Ukrainy i innych części świata, gdzie trwa wojna, czy sytuacja jest bardzo napięta i trzeba te jednostki wspierać.
Ksiądz jako prowincja ma okazję odwiedzać bardzo różne placówki i to są też poruszające historie ludzi. I co najbardziej utkwiło w pamięci z tych wyjazdów, z tych spotkań do placówek, czy to misyjnych, czy na wschodzie?
Reprezentuję największą prowincję w stowarzyszeniu, prowincję polską Chrystusa Króla. To jest jedna z dwóch prowincji, jeszcze jest prowincja Zwiastowania Pańskiego. Prowincja Chrystusa Króla ma swoich współbraci, swoje placówki i domy w 23 krajach świata. I tak się złożyło, że przez ostatni rok mojej posługi jako prowincjała odwiedziłem bardzo bardzo wiele krajów, choćby Wenezuelę, Kolumbię. 3 razy w ubiegłym roku byłem na Wybrzeżu Kości Słoniowej, 2 razy w Burkina Faso, kilka razy na Ukrainie, no i oczywiście te kraje europejskie. Widzimy właśnie z jednej strony kościół dynamicznie rozwijający się, piękny, żywy, jak kościół afrykański, i doświadczenie kościoła europejskiego, choćby moja wizytacja w Austrii, gdzie widzimy trudności, kościół starzejący się, ale też pośród właśnie tych trudności, które przeżywa kościół choćby w Europie, widzimy też pewne przebłyski. Moje doświadczenie z ubiegłego miesiąca, kiedy miałem wizytację w Austrii, to tak jak wspomniałem, doświadczamy tego kościoła już takiego bardzo stabilnego, starzejącego się, i za tydzień miałem okazję być w Medjugorje, wizytować nasz dom w Medjugorje. To był Wielki Tydzień, Niedziela Palmowa, kiedy doświadczyłem żywego, dynamicznego kościoła austriackiego. Akurat była pielgrzymka Austrii, ponad 400 księży, ponad 2000 młodych małżeństw z dziećmi, młodych ludzi rozentuzjazmowanych, śpiewających, idących boso, bez butów, po ostrych kamieniach na Križevac, odprawiając drogę krzyżową, czy młodych ludzi z Austrii trzymających różańce w ręku. To robi też wrażenie. Czyli widać, że ten kościół jest bardzo zróżnicowany i jest nadzieja też na rozwój. Potrzeba też takich impulsów.
I z czym ksiądz prowincjał wyjeżdża teraz, wraca do Polski?
To było doświadczenie wielkiej jedności, takiego doświadczenie charyzmatu, autentyczności charyzmatu, doświadczenie też bardzo dużego pragnienia współpracy, pomagania sobie. To się objawiało w różnych wymiarach, dzieleniem się doświadczenia pracy właśnie w takich bardzo trudnych miejscach, choćby jak Ukraina, ja mogłem opowiedzieć, bo byłem 3 razy w ubiegłym roku, ale także doświadczenie pomocy także tych jednostek, które mają coraz mniejsze zasoby personalne, nie mogą wyjechać na misję, ale mają zasoby materialne i bardzo chętnie dzielą się tym, co mają, by tam, gdzie Kościół jest żywy, pomagać, umacniać w rozwoju, wspierać formacje, dzieła miłosierdzia, adopcję serca, dzieła pomocowe, tam gdzie są palotyni, by charyzmat mógł wzrastać.
Jan Paweł II. Teologia ciała.
L'autore della lettera agli Efesini, rivolgendosi direttamente ai coniugi.
Autor listu do Efezjan, zwracając się wprost do małżonków, każe im kształtować swój wzajemny stosunek na wzór oblubieńczej jedności Chrystusa i Kościoła. Można powiedzieć, że zakładając sakramentalność małżeństwa w jego najpierwotniejszym znaczeniu, każe im uczyć się tego sakramentu na nowo, samej oblubieńczej jedności Chrystusa i Kościoła. Mężowie, miłujcie żony, bo i Chrystus umiłował Kościół i wydał za niego samego siebie, aby go uświęcić. Owo wezwanie skierowane przez apostoła do chrześcijańskich małżonków o tyle ma pełne uzasadnienie, o ile przez małżeństwo jako sakrament otrzymują oni udział w odkupieńczej miłości Chrystusa, która wyraża się równocześnie jako jego oblubieńcza miłość do Kościoła. W świetle listu do Efezjan, poprzez udział w tej właśnie odkupieńczej miłości Chrystusa, potwierdza się i zarazem odnawia małżeństwo jako sakrament ludzkiego początku. Sakrament, w którym mężczyzna i kobieta, wezwani do tego, aby stać się jednym ciałem, otrzymali udział w stwórczej miłości samego Boga. Otrzymali ten udział zarówno przez to, że stworzeni na obraz Boga zostali mocą tego obrazu powołani do szczególnej jedności, jak też przez to, że jedność ta doznała od początku błogosławieństwa płodności. Całość katechezy o teologii ciała na polskiej stronie Vatican News, w YouTube oraz głównych platformach podcastowych.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.